Kiedy przygotowywałem materiał o najgorszej jednostce w historii Waffen-SS, w trakcie jednej z lektur rzucił mi się taki oto fragment pokazujący powstanie warszawskie z niemieckiej perspektywy. 1 sierpnia grupa azerskich żołnierzy walczących dla Niemców została otoczona przez powstańców w koszarach przy ulicy Koszykowej. Azerowie poddali się, ale powstańcy poderżnęli im gardła. Ale czy na pewno? Autor nawiązuje tutaj do znanego starcia i jednego z większych sukcesów z 1 sierpnia 1944 roku. Otóż żołnierze batalionu Ruczaj tego dnia ruszyli na koszary SS na ulicy Koszykowej właśnie. Po starciu trwającym 1,5 godziny w ręce powstańców wpadły nie lada łupy, uzbrojenie, amunicja, zapasy medyczne, a także 72 żywych SS-manów. Co się z nimi dalej stało? Jak wyglądała codzienność niemieckich jeńców w czasie Powstania Warszawskiego? Ilu z nich przeżyło? Zacznijmy jak zawsze od samego początku. Klasycznie przyjmuje się, że faza ofensywna powstania trwała do 4 sierpnia. To w tym czasie w ręce sił polskich trafiło najwięcej niemieckich jeńców. Dokładna liczba nie jest jednak znana. W pierwszych dniach powstania miało być to kilkuset niemieckich żołnierzy. W połowie sierpnia Biuro Informacji i Propagandy mówiło już o 1000 jeńców. Zasadniczo w ciągu walk defensywnych od 5 sierpnia strumień jeńców był mimo to coraz cieńszy. Realia walki miejskiej oznaczały zaś powszechną brutalność po obu stronach. Walki były w dużej mierze bezpardonowe. Zbigniew Blichewicz, pseudonim Szczerba, tak opisywał efekt walk o katedrę Świętego Jana w drugiej połowie sierpnia. Młodzik szalał. Jakiegoś podnoszącego się z trudem SS-mana kopnął w zęby, zupełnie jak w filmie amerykańskim. Drugiego zdzielił przez łeb kolbą Schmeissera. Chłopcy pobiegli ochoczo, depcząc po leżących Niemcach. Oglądałem pobojowisko. RKM, 3 pięści pancerne, 7 karabinów, skrzynki z amunicją, 2 Schmeissery i 8 SS-mańskich trupów. Jeńców nie wzięto, a do tego wieści o niemieckiej brutalności nakręcały spirale przemocy. Ireneusz Kędziora, pseudonim Ignacy, wspominał: któregoś dnia pod koniec walk na Starym Mieście pobiegliśmy na wsparcie do kościoła Jana Bożego, gdzie znajdował się nieduży szpital. Już pod koniec walk na Starówce zdobyli go kałmucy. Nie na długo, kilka godzin później znów był w naszych rękach. Tego, co tam ujrzałem, nie zapomnę nigdy. Ci z rannych, którzy nie mogli się wycofać, leżeli z poderżniętymi gardłami. Tego samego dnia wieczorem złapaliśmy 3 z tych kałmuków, własowców, czy jak ich tam nazwać. Zgubili się w ruinach. Cośmy z nimi zrobili, łatwo się domyśleć. W końcu 3 naboje więcej czy mniej. Za to jednak czekał nas sąd polowy. Chcecie być tacy jak oni? Pieklił się nasz dowódca. W końcu porucznik zapomniał, albo raczej nie chciał pamiętać. Sądu nie było. Ale nawet na tym etapie jeszcze zdarzały się głośne wyjątki. 20 sierpnia doszło do ostatniego wielkiego skoku w liczbie wziętych jeńców. Po zdobyciu budynku Pasty do niewoli poszło kolejne 121 osób. Ale nie każdy Niemiec mógł liczyć na takie samo traktowanie, jak AK robiło selekcję wśród pojmanych Niemców. Selekcja. Otóż początkowo nie ustalono jasnego podziału na kategorie podlegające różnemu traktowaniu. Stanowisko dowództwa powstania ewoluowało w ciągu pierwszych tygodni walk, a do tej pory do sprawy podchodzono dość instynktownie. Przecież jeszcze na długo przed powstaniem dywersja AK na celownik wzięła głównie niemieckich funkcjonariuszy policji i SS, gdy żołnierze Wehrmachtu mogli liczyć na pewną wyrozumiałość. Dopiero 9 sierpnia major Stanisław Weber, szef sztabu komendy okręgu AK w Warszawie, w odpowiedzi na zapytania z jednostek tworzył pewne zręby podziału jeńców na różne kategorie. 12 sierpnia sam pułkownik Antoni Chruściel zdecydował się na jasne postawienie sprawy. Pierwsza grupa, jeńcy wojenni, Wehrmacht. Przetrzymać do zakończenia działań, traktować według prawa międzynarodowego dotyczącego jeńców wojennych. Druga grupa, Reichsdeutsche, winni być odstawieni do obozów koncentracyjnych przy Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa. Trzecia grupa, policja niemiecka, żandarmeria niemiecka, SS, SD, SA, Hitlerjugend, Bandschutz, Ukraińcy na służbie niemieckiej oraz notowani agenci Gestapo. Postępować jak ze zwykłymi przestępcami. Czwarta grupa, Volksdeutsche, Polacy przestępcy, oddawać do dyspozycji Wojskowego Sądu Specjalnego przy Komendzie Okręgu. Ale niech nie zmyli nas data tego rozkazu. W dużej mierze były to działania po fakcie. Los niemieckich żołnierzy już od 1 sierpnia zależał ściśle od rodzaju noszonego munduru, a całość obowiązków wokół jeńców spadła na warszawski oddział WSOP, Wojskowej Służby Ochrony Powstania. Nazywana ona była nieraz w dokumentach siłami O. Przyznacie, kolejny trudny temat, ale w ciągu ostatniego roku chyba nie zdarzył się ani jeden lekki, a już szczególnie nie ten materiał. No właśnie. Od listopada 2024 roku rozpoczęła się moja współpraca z ODU, platformą, która całe szczęście ułatwia nawet mikroprzedsiębiorcy ogarnięcie wszystkich aspektów prowadzenia działalności. ODU to unikalna platforma i składa się z niezliczonych aplikacji, pozwalających nie tylko szybko postawić na nogi stronę internetową, ale także otworzyć sklep internetowy, albo jeszcze lepiej, wygodnie monitorować z pomocą aplikacji ODU wiele aspektów prowadzenia mniejszych i większych działalności. Tak, partnerem tego odcinka jest ODU, a nawet tak mała firma jak Grzegorz Bobrek potrzebuje wsparcia. Prowadzenie kanału historycznego, udzielanie się na to znowu oni i malowanie figurek, także tych z realiów II wojny światowej, to solidne, życiowe przedsięwzięcie. W poprzednich odcinkach pokazałem wam m.in. specjalną stronę internetową poświęconą książce Wojna oczami wroga sojusznicy Hitlera, stronę stworzoną właśnie dzięki ODU. Tamta strona powstała na bazie jednego z wybranych szablonów, ale ODU pozwala na dowolne modyfikacje modułów, z których składa się strona internetowa. Można więc na przykład precyzyjnie dostosować układ, dodawać efekty do zdjęć czy animować elementy. W łatwy sposób dodawaliśmy tam treść na przykład z listą polecanych lektur. Ale w innym przypadku przeszliśmy przez proces planowania odcinka od bibliografii poprzez scenariusz i nagrywki oraz przygotowanie reklamy. Wszystko to dzięki aplikacji Projekty. Od pierwszego odcinka z ODU kanał urósł o 32 tysiące subskrypcji. Z czystym sumieniem mogę wpisać w odpowiednią rubrykę, że cel został wykonany. Oczywiście pamiętajcie o tym, że pierwsza aplikacja w ODU dostępna jest zawsze za darmo. Wszystkie pozostałe możecie testować przez 15 dni w ramach wersji próbnej i to bez podpinania karty debetowej czy kredytowej. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, kliknijcie w link w opisie filmu i sprawdźcie sami, jak działa ODU. A my wracamy do tematu odcinka. Kwestia traktowania chociażby takich SS-manów czy gestapowców nie była tematem tabu. Andrzej Borowiec z batalionu Zośka otwarcie przyznawał: SS-mani, niezależnie czy należeli do Totenkopfverbände, czy zaangażowali się w działania czysto militarne, byli powszechnie zabijani. Ale co z perspektywą samych Niemców? Siegfried Beck, niemiecki pancerniak, kierowca Tygrysa, na przełomie lipca i sierpnia przechodził rekonwalescencję w warszawskim lazarecie. W chaosie walk skończył w budynku otoczonym przez powstańców. Po nieudanej próbie przebicia się do linii niemieckich poddał się wraz ze zbieraniną Niemców z różnych jednostek, zarówno Wehrmachtu i Waffen-SS. To dzięki jego opowieści dobrze znamy perspektywę niemieckiego jeńca na powstanie warszawskie. Tak opisywał pierwsze minuty w niewoli. Było nas jeszcze chyba ze 6. Polacy od razu ruszyli biegiem w naszą stronę. Mnie od razu jeden taki obszukał. Rewizja właściwie nie była taka dokładna. Potem postawili nas pod ścianą i od razu dwa karabiny maszynowe przed nami. Mój kolega, ten to był biały jak ściana, może dlatego, że był w SS. Potem byliśmy pojedynczo przesłuchiwani. Wtedy już wymacali pierwszych, których wyprowadzili na rozstrzelanie. Znaczy, którzy już nie wrócili. Powiedziano nam, że jakiś duchowny już tam jest, jakiś ksiądz. Strzał w potylicę w każdym razie. Rozstrzeliwali SS i policję. Ci, którzy przeszli selekcję, otrzymywali ochronę w postaci członków WSOP. Beck opisywał rolę takiego żandarma. Ten facet miał skórzaną kurtkę, jak jakiś komisarz. Bryczesy, wysokie buty z cholewami, ale skórzana kurtka. Jeden zamiatacz ulic zobaczył mnie w czarnym mundurze. W jednej chwili obrócił miotłę i na mnie. A jak tamten leciał w moją stronę, to ten oficer w trenczu trzasnął go w pysk. Potem przyleciał jakiś polski chłopak i chciał moją czapkę. Temu też dał w twarz. Właściwie natychmiast na zajętym przez powstańców obszarze Warszawy powstawały obozy jenieckie, choć raczej trzeba by je nazwać budynkami jenieckimi. W pierwszych tygodniach najważniejszym z nich był gmach PKO na rogu Jasnej i Świętokrzyskiej, ale inny zorganizowano przy browarze Habersbucha oraz w budynku sądu przy ulicy Ogrodowej. Nie oznaczało to jednak, że od tej pory jeńcy nie byli wystawieni na przemoc. Beck. Oczywiście Polacy często pozwalali sobie na żarty. Uważali, że to zabawne, kiedy podchodzili do nas i zmuszali do prób odwag z bagnetem nasadzonym na karabin. Przykładali nam go do czoła i mówili: no, a teraz strzelam. Ale muszę przyznać, że właściwie nie robiło to na nas wrażenia. Myśleliśmy sobie, że mu tego nie wolno, bo w tym czasie skończyły się już rozstrzelania. Były tylko na początku. Później byliśmy dla powstańców za ważni jako siła robocza do pracy przy barykadach. Ale Wojciech Sowiński, pseudonim Sowa, w rozmowie z Muzeum Powstania Warszawskiego wspominał nieco bardziej drastyczne przypadki. Jak miałem oficera inspekcyjnego, taki jest dyżur, to chodziłem wszędzie. Byłem w areszcie, odwiedzałem wszystko. Wolno mi było, bo miałem specjalną przepustkę. Byłem w areszcie, w Szlachtuzie, gdzie rzeźnik miał rzeźnię. Siedzieli Niemcy w mundurach, oficerowie i nieoficerowie. Ale już pobici, pokrwawieni, muchy chodziły po twarzy. Popatrzyłem na nich, zamknąłem i dalej poszedłem zwiedzać. To tu, to tam. Obszedłem swój rejon i na tym kończyła się moja służba. Ale niezależnie od tego, czy jeńcy niemieccy byli w tym momencie obijani na kwaśne jabłko, tak zaczęło im grozić coś znacznie bardziej poważnego. Bek. Zostaliśmy przydzieleni do grup roboczych. Naturalnie w międzyczasie, 8 czy 9 dnia, działania ogniowe z naszej strony znacznie się nasiliły. Praca pod ostrzałem. Stefan Szwedzik, pseudonim Szlak, wspominał: gdzieś w pierwszej dekadzie sierpnia, podczas nalotu, rąbnęło w dom, gdzie była nasza kwatera. Zasypało nas 3 i 2 jeńców, których przesłuchiwał sierżant Cichy. Jeden z Niemców zginął, drugi został ranny. Powstanie warszawskie odpowiadało za stworzenie mocno unikatowego pola walki. Zazwyczaj jeńców ewakuuje się na dalekie tyły frontu. Mimo wszystko niewola dla setek tysięcy żołnierzy oznacza większe szanse na przetrwanie wojny niż dalszy udział w walkach. Natomiast w Warszawie jeńcy niemieccy żyli tą samą upiorną rzeczywistością co powstańcy i cywile. Zdecydowana większość niemieckich jeńców została zabita w wyniku nieustannego ostrzału miasta. Jeszcze w pierwszym tygodniu powstania zniszczeniu uległ obóz przy browarze Habersbucha. Miało tam zginąć około 60 Niemców, w tym cywilów. To zrównanie losu Niemców i Polaków wynikało też z zaangażowania jeńców do szeregu prac. Od stawiania barykad poprzez kopanie studni, odgruzowywanie zawalonych budynków, pomoc rannym, a także rozbrajanie niewybuchów. 20 sierpnia Chruściel zalecał wyszukać saperów także wśród jeńców, aby zatrudnić ich przy rozładowaniu niewypałów bomb lotniczych. Od strony formalnej jeńcy brali więc udział w pracy niebezpiecznej. Przypomnijmy, że konwencja haska z 1907 roku zaznaczała, że prace, do których można skierować jeńców wojennych, nie będą w żadnym związku z działaniami wojennymi, a konwencja genewska z 1929 roku precyzowała, że praca jeńców musi być bezpieczna. W realiach oblężonej Warszawy porzucono takie konwenanse. 26 sierpnia niemiecka bomba trafiła siedzibę Armii Ludowej na ulicy Freta. Barbara Niewiadomska-Kardasz wspominała: próbują odgruzowywać zasypany sztab AL. Używają do tego jeńców niemieckich, ale bez skutku. Wydobywają same trupy. Siegfried Beck widział to w ten sposób: zawsze należałem do tych grup roboczych. Kiedyś zaprowadzili nas do budynku poczty. 30 studentek brało tam udział w walkach. Wbiegły do jakiegoś tunelu, znaczy się korytarza, który był z żelbetonu. I po bombardowaniu ten żelbeton leżał teraz na nich. Pracowaliśmy w 30, podnosiliśmy rękami, przepiłowywaliśmy ręczną piłą, a potem widzieliśmy te pojedyncze masy ciała, całkiem spłaszczone i okaleczone. 2 razy musiałem odnosić osobno głowę, a nic jeszcze nie miałem w żołądku. Już miałem dość. Kazali mi się położyć obok zwłok, na papierze, w który zawijali zwłoki. Dali mi odpocząć. Tego dnia wszyscy, którzy tam pracowali, dostali większe racje chleba. Jadwiga Czapaj, pseudonim Jagoda, opisywała scenę ze Starego Miasta 30 sierpnia. Szliśmy przez rynek cały zasypany szkłem, domy wypalone, głębokie rowy. Przed nami 2 jeńcy niemieccy dźwigali wielki niewypał. Jak go upuszczą, zażartował rotmistrz, to zginiemy, dopowiedziałam. I oni też. Ale w tym wszystkim dochodziła jeszcze kluczowa rola propagandowa. Temat wykorzystywania niemieckich jeńców trafił m.in. do powstańczej prasy i kronik filmowych. Wedle jednej relacji seansu: po chwili widzimy jeńców niemieckich w nowej roli. Zamiast Herrenvolku – Dienstvolk. Swastyka nie na piersi, lecz na plecach. Wielki znak białą olejną farbą. Serce rośnie na widok specjalistów niemieckich rozbrajających niewypały. Tylko co działo się wtedy w głowach jeńców? Beck. W naszej piwnicy było nas około 120 razem z oficerami. Dostawaliśmy filiżankę zupy dziennie i kawałek chleba. Potem się zaczęło. Można powiedzieć, że rozpętało się nad nami piekło, nad nami wszystkimi. Ataki sztukasów były co godzina. Jeszcze zajęły pozycję miotacze min. Polacy mówili o nich krowy. Jak nas brali do pracy, wszystko się paliło jasnym płomieniem. Wszystko stało w płomieniach. U nas niektórzy ludzie zaczynali wariować od tej ciągłej roboty na zewnątrz, od bombardowań, z poczucia bezsilności, od tej niepewności. Dla nas to było moralnie straszne. Jednego dnia mówiliśmy sobie, wyjdziemy stąd, wydostaną nas. Innym razem, nie, stąd już nikt nie wyjdzie. Śniło się nam, że dajemy się Polakom zamknąć w jakimś magazynie żywności i nażeramy się do syta. Całkiem zdziczałem. Głowę ogolili nam do skóry. Wszyscy chodziliśmy bez włosów. Mnie osobiście mocno dokuczali, bo miałem pewien incydent. Uśmiechnąłem się do jakiejś dziewczyny i polski wartownik zaczął mnie bić. Wszystko sobie przez to popsułem i wartownicy szczególnie mieli na mnie oko. Utrata przez powstańców kolejnych dzielnic mogła dla Niemców oznaczać perspektywę rychłego wyzwolenia, ale tak naprawdę w obliczu klęski powstańcy zaczęli być dość nieprzewidywalni. Zbigniew Blichewicz wspominał wydarzenie z 6 września. Dziwny i fatalny to był dzień pod każdym względem. W pewnej chwili zwróciła moją uwagę bezładna strzelanina w ogrodzie Czerwonego Krzyża przylegającym do Pierackiego. W ogrodzie barak, na tle którego stoi w szeregu kilkunastu ludzi. Obok przypatruje się temu spora gromadka ludzi obojga płci. Przed ustawionymi w szeregu pod ścianą baraku ludźmi kręci się kilku żołnierzy AK i co chwila któryś z nich strzela do stojących bez ruchu. Trafiony podskakuje w śmiesznym drgnieniu, wali się pod ścianę. Wszyscy poprzednicy już leżeli zabici na ziemi. Zapytałem, co tu się dzieje? Rozwalamy Volksdeutschów, odpowiedział z dumą powstaniec. Niewielki oddział AK samowolnie podjął się rozstrzelania wszystkich przetrzymywanych nieopodal cywilów, wchodzących, jak pamiętamy, we wszystkie możliwe kategorie jenieckie, bo w tejże grupie nie byli tylko Volksdeutsche, ale też rodowici Niemcy. W obliczu nieuniknionego upadku Powiśla żołnierze uznali, że lepiej będzie ich wszystkich wymordować. Blichewicz, chcąc nie chcąc, zdecydował, że przed dalszym rozstrzelaniem należy zrobić prawidłową selekcję, tak aby przy życiu zachować rodowitych Niemców, a resztę ciał dobrze spalić, tak aby nie było śladów. Jeszcze tylko z tłumu wyciągnął ubranego po cywilnemu niemieckiego sapera z praktycznych względów. Żołnierze AK o 10 rano zameldowali o wykonaniu rozkazu. W podobnym czasie większość niemieckich jeńców z gmachu PKO przeniesiono do dawnego kina Hollywood przy ulicy Chorzej. Beck wspominał, około 1 września znaleźliśmy się w innej dzielnicy, bo ta, w której byliśmy do tej pory, wokół PKO, cała stała w ogniu. Częściowo pod ziemią, kanałami, zaprowadzili nas do innej dzielnicy. Musiało to być w pobliżu naszego lazaretu i ulicy Marszałkowskiej. Tam domy były jeszcze częściowo niezniszczone. Było nas około 300 jeńców. Drugiego dnia zostałem wezwany, że mam iść do noszenia wody, do kopania studni, bo Niemcy zamknęli wodę. Na początku nie chciałem iść, pomyślałem, nie pójdę, żeby mi strzelili w łeb właśnie koledzy, ale gumowa pała mnie przekonała. Wszedłem do cysterny, znajdującej się bezpośrednio w polu ostrzału. W jednej z bocznych ulic byli Niemcy, w drugiej Polacy. Przewiązano mnie sznurem w pasie i spuszczono do cysterny. Miałem tam na dole wybierać szlam. Stałem do połowy w wodzie. Wybierać szlam i do kubła. Inni go wyciągali na górę. I to wszystko pod ostrzałem. Całkiem gówniana sytuacja. I to wtedy okazało się, że praca w cysternie może być bardziej bezpieczna niż przesiadywanie w budynku kina Hollywood. Wedle danych Muzeum Powstania Warszawskiego kino zostało zniszczone 16 września 1944 roku. Beck. Zobaczyłem, że wszystko dookoła się pali, a kino, w którym byliśmy umieszczeni, zawaliło się pod bombami sztukasów. 3 sztukasy obróciły kino w perzynę. 180 naszych zginęło, część załóg wartowniczych też. Wszyscy martwi. Inni mieli ciężkie oparzenia, ale nimi też nikt się nie zajął. Twarze mieli czarne od prochu i pożaru. I znowu kilku zwariowało. Beck prawdopodobnie przesadził z ofiarami, gdyż tego dnia doliczono się w ruinach kina Hollywood 104 zabitych Niemców. Ostatnie dni. Im bliżej końca powstania, tym szanse Niemców na przeżycie były coraz mniejsze, co wynikało z coraz gorszej sytuacji powstańców, ale też z postawy cywilów i polskich żołnierzy, coraz bardziej rozgoryczonych. Z drugiej strony, na tym etapie każdy żywy Niemiec był atutem w obliczu porażki powstania. Podkreślmy, że pomimo pewnych ekscesów i nadużyć, większość niemieckich jeńców była traktowana całkowicie poprawnie, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację zaopatrzeniową. Krzysztof Jachimowicz, pseudonim Szczawik, w rozmowie zachowanej w archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego wspominał, że jednego dnia na potrzeby umacniania okien otrzymał jeńca czołgistę. Mówię do niego: nie wyglądaj tym oknem, bo cię zabiją. Ale co będziesz gadał, do mnie mówił, bo trochę niemiecki język znam i w pewnej chwili dostaję postrzał w pachwinę, a tu jest duże ukrwienie. Ich bin tot, przewrócił się, krwotok taki, że płynie, bo tu jest duże ukrwienie. Przyleciały sanitariuszki, załatały go. Zofia Rus, pseudonim Kanarek, pracowała w szpitalu powstańczym przy ulicy Złotej. Opowiadała: u nas byli jeńcy niemieccy, ranni. Miałam dyżury na sali na pierwszym piętrze, a ich ulokowano na drugim i się nimi zajmowałam. Jedzenie im przynosiłam, sprowadzałam do sali opatrunkowej na opatrunki. To byli nie najmłodsi ludzie. Uczyłam się niemieckiego, wtedy jeszcze mogłam się dogadać. Oczywiście żadnych tam filozoficznych dyskusji pewnie bym nie potrafiła, ale z taką zwykłą rozmową sobie radziłam. Przeklinali Hitlera. Myślałam sobie, no tak, w takiej sytuacji. Ale chyba rzeczywiście tak było. Rzeczywiście, jak po kapitulacji odprowadzało się ich na Szucha i pytali tam, jak byli traktowani, odpowiadali: bardzo dobrze. Każdy dobrze potraktowany Niemiec mógł na tym etapie powstania odpowiadać za uratowanie nawet dziesiątek polskich żyć. Jolanta Zawadzka. Kolega na Starym Mieście leżał łóżko w łóżko z niemieckim oficerem. Gdy Niemcy po zdobyciu Starówki weszli do tego szpitala, chcieli z miejsca wszystkich pacjentów wystrzelać. No i ten Niemiec się postawił. Nie wolno wam nikogo zabijać, bo oni mi uratowali życie. Zrobili mi operację jak każdemu polskiemu żołnierzowi. I w ten sposób uratował cały szpital. Zbigniew Blichewicz. Szpital był już pełny nie tylko żołnierzy AK, ale również rannych Niemców. Gdy szpital przeszedł w ręce wroga, ranni niemieccy żołnierze, w zamian za opiekę, jaką nad nimi roztoczył polski personel, nie pozwolili wyrżnąć załogi sanitarnej, co gdzie indziej w Warszawie Niemcy robili z sadystyczną przyjemnością. Tylko ilu niemieckich jeńców dotrwało do końca powstania? Beck opowiadał, że w drugiej połowie września było nas już tylko tylu, że zmieściliśmy się w sklepie z artykułami sportowymi. Wtedy kazali mi iść do budowy barykady. Musieliśmy wejść po pas w wodę pozostałą po gaszeniu pożarów. Na dole był piasek. Musieliśmy tym mokrym piaskiem napełniać worki i przenosić je z powrotem z niesamowitym wysiłkiem. Polacy mieli wyrozumienie. Przynieśli nam jajka. Herbaty też nam dali. Muszę powiedzieć, że oddziały walczące były wobec nas właściwie tolerancyjne. Miały dla nas więcej zrozumienia. Nieco później Beck w napadzie bezsilności próbował wyrwać się do linii niemieckich, ale został ranny i krwawiąc wrócił do piwnicy po polskiej stronie. Wprowadzili mnie tam do jakiegoś pomieszczenia i położyli na stole operacyjnym i tak zostawili. Była tam Polka, powiedziała mi, że najchętniej poderżnęłaby mi gardło. To była pielęgniarka. W oczach miała obłędną nienawiść. A druga Polka w ogóle nic nie mówiła, tylko mnie opatrywała. Była naprawdę przyzwoita w stosunku do mnie. Później mi powiedziała, że jej syn jest na robotach w Monachium i że ona ma nadzieję, że też mu tak się dobrze wiedzie jak mnie i że jemu też nikt nie zrobi krzywdy. Ale pomimo starań polskich lekarzy i pielęgniarek, agonia powstania odbijała się na coraz mniejszej grupie niemieckich jeńców. Beck. Wróciłem do sklepu z artykułami sportowymi. Tam leżeli już tylko półżywi. Wariowali z bólu. Obok mnie leżał jeden, miał podwójne pęknięcie czaszki. Ciągle jęczał, a potem umarł. Generał Okulicki tak spisywał warunki układu z Niemcami. AK wydaje władzom wojskowym niemieckim wziętych do niewoli niemieckich żołnierzy i internowane przez polskie władze osoby narodowości niemieckiej. Wszystkie te osoby miały zostać przekazane w ręce Wehrmachtu bezwzględnie do północy 2 października. Doliczono się około 300 jeńców, którzy nadal żyli na początku października 1944 roku. Beck zaznaczał, że od tej pory zaczął cieszyć się niezwykłymi względami. W tym czasie Polacy pukali po nocy do naszego okna i prosili nas o kartki, że się w stosunku do nas przyzwoicie zachowywali. Dawali nam za to chleb i papierosy. 1 października zaczęła się kapitulacja. Tego popołudnia przyszedł nasz przyjaciel, polski lekarz, i mówi: panowie, macie tu gumowe płaszcze, szykujcie się, wracacie do domu. Zbigniew Blichewicz patrzył na to z drugiej strony barykady. Przyszedł też pożegnać się ze mną mój Niemiec. W myśl umowy o jeńcach odchodził do swoich. Zapewniał, że do końca życia będzie się modlił za swego wybawcę, który uratował go dosłownie spod lufy pistoletu. Przyjąłem to bez wrażenia, gdyż nie dla pięknych oczu ocaliłem szkopa. Był mi potrzebny jako pirotechnik. Ale wróćmy do Beka. Wyprowadzono nas na górę, to znaczy tych z nas, którzy byli ciężko ranni i nie mogli chodzić. Prowadzili nas przez wszystkie te gruzy. Ze wszystkich stron szli cywile. Wartownicy na barykadach już wiedzieli. Wartownicy nas zawsze od razu przepuszczali jako pierwszych. Żołnierze klepali nas po ramieniu i częstowali papierosami. Tak wychodziliśmy z miasta. Pamiętam jeszcze dziś, bo to jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Moje drugie narodziny. Jak podchodzę do tej barykady wysokości człowieka, opiera się o nią SS-man, tak po amerykańsku się opiera. I tak na nas patrzy długo i mówi: co te Polaczki u nas robią? Przecież stąd nie wyjdą. Ja mu na to: zaraz ci tu damy Polaczków. Całkiem zbaraniał, jak zobaczył, że jesteśmy Niemcami. Wszyscy mieliśmy łzy w oczach. Tak kończyła się gehenna niemieckich jeńców wziętych do niewoli w czasie Powstania Warszawskiego. Byli to jedyni Niemcy, którzy mogli na Powstanie Warszawskie popatrzeć z tej drugiej strony barykady. A szansa na przeżycie w niewoli była niewielka. Jeśli uznamy, że faktycznie wzięto ponad 1000 jeńców w pierwszych dniach powstania, do tego wliczymy zdobycie pasty i niemożliwą do ustalenia liczbę pojedynczych jeńców pojmanych w walkach, wyjdzie nam coś z 1300 osób, może więcej. Z tej grupy do zawieszenia broni przetrwało około 300 osób, czyli na pewno mniej niż 25%. Pamiętajmy tylko o tym, że wszystkie te liczby stoją pod wielkim znakiem zapytania. Co jednak nie budzi wątpliwości, to to, że w wyniku samej bezwzględności sił tłumiących Powstanie Warszawskie, sami niemieccy jeńcy ponieśli ogromne straty. Ginęli od tych samych kul, od tych samych bomb i od tych samych min, co polscy żołnierze i polscy cywile. Na koniec ostatnie słowa Siegfrieda Becka. Kiedy dzisiaj o tym wszystkim myślę, lepiej potrafię zrozumieć przeciwną stronę. Podziwiam i patrzę z uznaniem na dzielność, z jaką walczyli. Lania jednak, jakie dostałem, nie mogę usprawiedliwić. Ja też byłem pełen nienawiści, jak stamtąd wychodziłem. Ale później, dzisiaj, widzi się to inaczej. Tak jakby mnie wcale przy tym nie było. Czas przysłania wszystko.